Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. W Gdańsku odbyły się centralne obchody 40. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych i powstania NSZZ Solidarność. W uroczystościach na Placu Solidarności uczestniczyli m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i szef Solidarności Piotr Duda. Prezydent w swoim wystąpieniu podkreślał, że Solidarność wyrosła na wielkim pragnieniu i żądaniu godności.
Przestrzegania godności człowieka, jego praw, przestrzegania tego, co tak głęboko zakorzenione było zawsze w nas, Polakach, potrzeby wolności, suwerenności i swobody, a przede wszystkim normalności. Ludzie po prostu chcieli normalności, chcieli normalnego życia, chcieli żyć tak, jak mogą żyć inni, ale nie tylko dla siebie, chcieli tego dla wszystkich, swoich rodaków i nie tylko.
Prezydent Andrzej Duda wskazał też, że Solidarność, która twardo stoi przy wolności i prawach człowieka, wspiera protestujących Białorusinów. Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że Solidarność to największy, najpiękniejszy i wyjątkowy w swej charakterystyce ruch społeczno-narodowy w historii całego świata.
Ruch, który miał na celu wywalczenie godnego życia w niepodległym, suwerennym państwie. I od samego początku te cele przyświecały wszystkim. Przyświecały wielu działaczom, sympatykom, wielu, o których dzisiaj nie pamiętamy. Tych anonimowych ludzi często trzeba dzisiaj przywołać. Jak Tadeusz Szczudłowski, który tutaj zawiesił krzyż, który miał być kamieniem węgielnym po przyszły pomnik pomordowanych stoczniowców z 1970 roku.
Szef rządu mówił też, że Solidarność to nie tylko lekcja historii, ale wielkie zadanie i zobowiązanie na pokolenia. Lider Solidarności Piotr Duda akcentował, że niezależny związek zawodowy Solidarność rodził się w wielu zakątkach tego kraju. Wskazywał, że droga do wolności była usłana krzyżami.
I każdym postulatem, czy to w Szczecinie, czy tutaj w Gdańsku w 80 roku, była pamięć o tych zamordowanych podczas wydarzeń na Wybrzeżu w 70 roku, czego owocem są te gdańskie krzyże, bo Solidarność rodziła się pod krzyżem. I tak jest do dnia dzisiejszego. Każda uroczystość, każde spotkanie związkowców Solidarności poprzedzone jest modlitwą, bo to jest nasz testament, to są nasze ideały, wpisane w statut, w preambułę naszego związku.
Przypomnijmy, porozumienia sierpniowe doprowadziły do powstania NSZZ Solidarność, pierwszej w krajach komunistycznych niezależnej od władz legalnej organizacji związkowej. Stały się też początkiem przemian z 1989 roku, obalenia komunizmu i końca systemu jałtańskiego. W kościele świętej Brygidy w Gdańsku sprawowana była msza święta z okazji 40. rocznicy sierpnia 80. Uczestniczyli w niej przedstawiciele najwyższych władz państwowych, w tym prezydent i premier, parlamentarzyści i samorządowcy, opozycjoniści z czasów PRL, członkowie NSZZ Solidarność, a także przedstawiciele IPN. Eucharystii przewodniczył administrator apostolski archidiecezji gdańskiej, ksiądz biskup Jacek Jezierski. W homilii ksiądz biskup wskazywał, że przed 40 laty doszło do pokojowej rewolucji.
Zdecydowane przeciwstawienie się niewydolnemu systemowi ekonomicznemu i państwu realnego socjalizmu. System ten został narzucony po II wojnie światowej krajom Europy Środkowej i Wschodniej przez Józefa Stalina. Podpisujący porozumienia sierpniowe nie byli w stanie przewidzieć, jak głębokie będą konsekwencje zawieranej przez nich umowy. Nie walka klas i nie egoizm jednostek i grup, ale perspektywa społecznej solidarności doprowadziły do porozumień w sierpniu 1980 roku.
Głos zabrał także emerytowany metropolita gdański ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Przemawiając pod koniec mszy świętej, zwrócił uwagę, że Solidarność jest wartością trwałą, podobnie jak pokój czy ojczyzna.
Są wartości, które trwają. Pokój, ojczyzna, wolność i solidarność. Solidarność przez duże S i przez małe S. i ojcowie Solidarności, i wodzowie, i bohaterowie, i anonimowi. Niektórzy nie doczekali się odznaczeń, medali.
Ksiądz arcybiskup dziękował też IPN-owi za wydobywanie zapomnianych postaci. Według szacunków resortu rozwoju w całym 2020 roku PKB spadnie o 4%. Rząd ocenia, że wraz z końcem roku będzie można mówić o końcu recesji technicznej wywołanej pandemią koronawirusa.
Ministerstwo Rozwoju podało wyniki gospodarcze za drugi kwartał tego roku i przedstawiło prognozy na kolejne miesiące. Spadek inwestycji na koniec tego roku ma być jednocyfrowy. Według szacunków wyniesie 9%. Jak wskazała wicepremier minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, już wtedy będą widoczne efekty wdrażania środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Minister szacuje, że spadać będzie inflacja.
Szacowany poziom inflacji na koniec tego roku to jest 3,3%, a w przyszłym roku ta dynamika, szacujemy, że ona wyhamuje i inflacja nie powinna przekroczyć 1,8%. Oczywiście przed nami trudna jesień, ryzyka związane z drugą falą epidemii. Zdajemy sobie z nich sprawę, ale my jesteśmy przekonani, że jesteśmy do nich dobrze przygotowani.
PKB ma spaść w tym roku w porównaniu do roku ubiegłego o 4%. To najlepszy wynik wśród wszystkich państw Unii Europejskiej. Spadek konsumpcji w całym roku wyniesie około 3%. Według Jadwigi Emilewicz spadek ten ograniczy dobra sytuacja przedsiębiorstw. Jak wskazuje wicepremier, od 2 miesięcy widoczne są wymierne efekty wdrożonych szybko kolejnych tarcz antykryzysowych. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zwrócił się do rządu o udostępnienie mostu pontonowego, na którym położony zostanie rurociąg odprowadzający ścieki do Czajki. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapowiedział, że premier zdecydował o udzieleniu Warszawie pomocy. W sobotę doszło do awarii rury przesyłowej do oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie. W efekcie prowadzony jest tam awaryjny zrzut ścieków do Wisły. Podobna awaria miała miejsce przed rokiem. Wiceminister klimatu Jacek Ozdoba wskazuje na konieczność wyciągnięcia konsekwencji za kolejną awarię. Polityk podkreśla, że warszawiacy ponoszą dziś wielomilionowe koszty za błędy Rafała Trzaskowskiego i jego poprzedniczki.
Sytuacja jest bardzo niepokojąca, możemy mieć konsekwencje ze strony Komisji Europejskiej i Warszawa w tym wypadku niestety pokazuje, że nie leci z nami pilot. Rafał Trzaskowski zajął się polityką ideologiczną, partyjną, zamiast zająć się prawidłowym nadzorem nad podmiotem, nad spółką, która tak ważną infrastrukturę krytyczną, jakby nie było, prowadzi, bo kolejna awaria w rocznicę udowadnia, że ta sama pani prezes bez konsekwencji po innych jeszcze sytuacjach, przecież ci ludzie nawet przelali 1 000 000 złotych na złe konto, dopuścili się już drugiej awarii, była awaria spalarnią sadów. Mieliśmy sytuację z wybijaniem kanalizacji ścieków z gospodarstw nawet domowych. Więc widzimy, że Lindley pod koniec XIX wieku poradził sobie z kanalizacją w Warszawie, a Rafał Trzaskowski w XXI wieku niestety położył to.
Wiceminister wskazał, że obecna awaria może doprowadzić do jeszcze większego kryzysu niż w ubiegłym roku. Polityk powiedział, że być może będzie potrzebna budowa alternatywnego bypassu, który powinien być stworzony wiele lat temu. W związku z awarią mazowiecki wojewódzki inspektorat ochrony środowiska prowadzi kontrolę w stołecznym miejskim przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji. Z kolei główny inspektor sanitarny apeluje o unikanie kąpieli i sportów wodnych na Wiśle. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piątkowski spodziewa się, że zajęcia stacjonarne będą kontynuowane przez cały rok szkolny. Szef tego resortu podczas konferencji z Kuratorium Oświaty w Białymstoku mówił o zasadach bezpiecznego funkcjonowania szkół. Wytyczne zostały przygotowane we współpracy z inspektorami sanitarnymi. Ci w ostatnich dniach odbyli blisko 500 spotkań z dyrektorami placówek oświatowych. Nauczyciele dostali wskazówki, jak reagować m.in. w sytuacji ewentualnego zachorowania. Minister Dariusz Piątkowski przypomniał o zasadach, jakie obowiązują wszystkie szkoły, które we wtorek rozpoczną naukę zdalną.
Uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, chorzy nie powinni przychodzić do szkoły, bo to może spowodować rozprzestrzenianie się choroby. Chodzi nie tylko i wyłącznie o COVID-19, ale po prostu o zwykłą grypę. Chodzi o to, aby te choroby nie obejmowały zbyt dużej grupy uczniów i pracowników. Po drugie, czyszczenie powierzchni dotykowych, które dotykają uczniowie, nauczyciele, pracownicy. Po trzecie, wietrzenie sal i zastosowanie ewentualnie osłony nosa i ust, jeżeli będzie taka potrzeba.
We wtorek zajęcia szkolne rozpoczną się w 22 tysiącach szkół w całej Polsce. 1 września swoją działalność wznawiają też przedszkola, które były zamknięte w okresie wakacyjnym. Dotychczas tylko pojedyncze szkoły zgłosiły konieczność nauki zdalnej. Do prokuratury trafiło zawiadomienie w związku z kolejną prowokacją przedstawicieli środowisk LGBT. Chodzi o obrazę uczuć religijnych. Na profilach społecznościowych jest upowszechniana grafika przedstawiająca homoseksualistę Michała Esz, pseudonim Margot, jako Matkę Bożą. Zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie złożył warszawski radny Jan Strzeżek. W rozmowie z naszą redakcją wskazał, że chodzi o podejrzenie przestępstwa z artykułu 196 kodeksu karnego,
który mówi o obrazie uczuć religijnych. Mam nadzieję, że najpierw prokurator, a później sąd znajdą te osoby, które są autorami tej przeróbki i nie będą się bały wymierzyć najwyższego wymiaru kary, czyli 2 lat pozbawienia wolności. Jesteśmy w sytuacji, gdzie bardzo agresywna mniejszość atakuje bez przerwy większość, jednocześnie mówiąc o tolerancji, więc teraz tę hipokryzję przedstawić środowisk LGBT trzeba pokazywać, nagłaśniać i nie bać się zgłaszać takich czynów do prokuratury.
Skandaliczną grafikę udostępniają i lajkują w mediach społecznościowych m.in. działacze LGBT oraz lewicowi politycy. Przypomnijmy, Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił w piątek postanowienie o tymczasowym areszcie wobec Michała Esz, pseudonim Margot. Zdecydowano o zastosowaniu wobec aktywisty dozoru policji poręczenia majątkowego w kwocie 7000 zł i o przyjęciu poręczenia przez 3 osoby godne zaufania. Esz trafił do aresztu po ataku na działacza fundacji ProLife. Podatek od dużych sieci handlowych może wejść w życie już w styczniu przyszłego roku. Takie założenie Rady Ministrów znalazło się w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2021 rok. Napisał o tym jeden z dzienników. Do państwowego budżetu z tytułu podatku od sprzedaży detalicznej ma wpłynąć około 1,5 miliarda złotych. Już 4 lata temu Sejm uchwalił stosowne przepisy dotyczące tej daniny. Jej funkcjonowanie skarży jednak Komisja Europejska, która nowy podatek uznała za dyskryminujący. Polski rząd już raz wygrał ten spór przed luksemburskim sądem unijnym, ale komisja odwołała się od wyroku do TSUE. Jutro odbędzie się kolejna rozprawa, a orzeczenie ma być ostatecznym rozstrzygnięciem. Taki podatek jest w wielu krajach świata, wskazał ekonomista dr Artur Bartoszewicz. Warto jednak poczekać z jego wprowadzeniem do ostatecznego rozstrzygnięcia sporu na linii Warszawa-Bruksela, dodał.
Nie jest to rozwiązanie co do zasady kwestionowane przez duże podmioty, dlatego że one odbierają te rozwiązania jako rozwiązanie dyskryminujące. W praktyce oczekiwanie jest, że dzięki takiemu podatkowi nastąpi zrównoważenie sił na rynku i mniejsze podmioty, które w większości reprezentowane są przez kapitał krajowy, będą miały troszeczkę lepszą pozycję na rynku, ale co do ostatecznego kształtu rynku, co do korzyści, trzeba poczekać do momentu, kiedy ten podatek w rzeczywistości zostałby wprowadzony. Ważne jest, żeby wprowadzić go w momencie, kiedy jesteśmy pewni, że Komisja Europejska nie zakwestionuje tego rozwiązania i że nie nałoży na Polskę potencjalnych kar za stosowanie takiego rozwiązania.
W myśl ustawy opodatkowane będą przychody osiągnięte od 1 stycznia 2021 roku. Stawka podatku wynosi 0,8% od nadwyżki ponad 17 milionów złotych. Dla sklepów o obrotach ponad 170 milionów złotych miesięcznie podatek jest wyższy i wynosi 1,4%. Były to wiadomości w Radiu Maryja.